Ja się przede wszystkim bałam o dzieci, nie o siebie. Nie martwiłam się tym, że moje życie może dobiec końca, że mnie już nie będzie dla mnie samej. Natomiast ja się strasznie bałam tego, że moje dzieci zostaną bez mamy.
Udarowane życie. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Rano już obudziłam się z taką bezwładną kompletnie ręką. Mogłabym ją pewnie kroić i bym tego nie czuła. Ona nie była moja, nie należała do mojego ciała. Ale miałam bardzo ambitne plany pojechania z dziećmi na wakacje, pod namioty. Wszystko było przygotowane, spakowane. Więc jako ambitna matka Polka poszłam się umyć. W łazience niestety zabrakło mi sił. Skończyło się dosyć bolesnym upadkiem. Dzieci nie dały rady mi pomóc wstać, bo ja byłam taka już bezwładna, praktycznie leżąca na ziemi. Zawołały sąsiada. Mam bardzo zaprzyjaźnionych, cudownych sąsiadów piętro wyżej. Udało mu się mnie podnieść, doprowadzić do łóżka. I całe szczęście, że to były wakacje i dzieci były w domu. Bo gdybym była sama, to bym się chyba nie wykaraskała z tego. No i wylądowałam na OIOM-ie. Nie wiem, ile czasu leżałam. W ogóle jest taka dziwna sprawa, że straciłam kompletnie poczucie czasu. 5 minut mi mija jak godzina albo dwie i odwrotnie. Za wszystkim jestem spóźniona, nie wyrabiam się, zapominam. Długo do mnie docierało, co się ze mną dzieje, bo lekarze tego nie tłumaczyli. Przychodzili, sprawdzali, badali, mierzyli, wysyłali na kolejne badanie, natomiast nie rozmawiali ze mną tak naprawdę, co się dzieje, dlaczego, jakie mogą być skutki. Bo słyszałam cały czas, jest pani w fazie podostrej, ma pani rozległy obszar niedokrwienny mózgu, więc zaczęłam kombinować, co to może wszystko znaczyć. No i wykombinowałam, że w takim razie część mojego mózgu jest martwa. Lekarz tylko to potwierdził. Natomiast dalej nie wiedziałam, z czym to się je. To słowo na literę U, udar, to było coś strasznego. Ja jestem samotną mamą trójki dzieci. Kiedyś jeszcze tak mieszkaliśmy we Francji, bo moje dzieci urodziły się we Francji i tam mieszkałam z nimi jeszcze wiele lat. Zajmowałam się dziećmi całodobowo, bo tam nie pracowałam przez większość mojego pobytu. I w szkole nauczycielka nazwała mnie Madame Bricolage, bo ja zawsze coś z tymi dziećmi robiłam, jak prace domowe, robótki ręczne, kulinaria. I do szkoły przynosiły dzieci swoje pracę i nauczycielki się śmiały, że ja zawsze z tymi dziećmi tam siedzę, coś w domu robię. I tak jest. Ja bardzo lubię z dziećmi spędzać czas. Uwielbiam towarzystwo swoich dzieci. To są tacy mali dorośli już. To jest syn, który ma 13 lat i córki bliźniaczki 11-letnie. Ale jak z dwóch różnych matek. Kompletnie inaczej wyglądają i kompletnie inne charaktery mają. Staram się być jak najlepszą mamą. Oczywiście są różne potknięcia. Nie zawsze wszystko jest tak, jakbym chciała. Czasami brakuje cierpliwości i siły i wiedzy, ale staram się jak mogę.
Dzień dobry.
A to jest jedna z moich córek, Karolina. Pies krokiet, schroniskowy kundelek. Zawsze we Francji bardzo się bałam takiej sytuacji szpitalnej. Bałam się tego, że któreś z dzieci trafi do szpitala, albo ja trafię do szpitala i nie będzie moich najbliższych osób wokół mnie, które mogłyby mi pomóc. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mi to się działo. Coś takiego się przytrafiło, ale na szczęście już tutaj w Polsce, już tutaj miałam bardzo dużą pomoc. W sierpniu 2021 roku doznałam bardzo rozległego udaru mózgu. W październiku doznałam drugiego udaru mózgu, ale już małego. Ja bardzo obronną ręką z tej choroby wyszłam. Tak naprawdę nie widać, że ja jestem osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ludzie po tych chorobach wychodzą naprawdę w ciężkim stanie, z afazjami. Muszą się uczyć na nowo mówić, pisać, liczyć, chodzić. Ja tego wszystkiego nie utraciłam na szczęście. Sporo pracy włożyłam w rehabilitację. Nic się samo nie dzieje, więc ja ćwiczyłam mózg i ćwiczyłam swoje ciało. Mózg bardzo szybko się zrehabilitował i te dysfunkcje poznawcze, które miałam, szybko wyrównałam. No i ciało też było dosyć silne, żeby jakoś sobie poradzić z tym, że lewa strona jest po prostu słabsza i mniej precyzyjna, szybciej się męczy. Na początku z dziećmi zostali sąsiedzi moi, Później no, moi rodzice i moja przyjaciółka, która przyjechała z Warszawy tutaj, zamieszkała z moimi dziećmi chyba przez 2 tygodnie. I później przy drugim udarze znowu przyjechała podczas rehabilitacji. To były 3 pobyty w szpitalu, takie dłuższe. Także one były cały czas zaopiekowane, nie były same. Nie było źle, podzielili się obowiązkami i dali radę. I miałam też wsparcie ze strony szkoły i rodziców z klas. Wszyscy mnie bardzo wspierali, bardzo. Niesamowite. Bez takiej pomocy na pewno bym sobie nie poradziła. Proszenie o pomoc jest jedną z najtrudniejszych lekcji. Ja tak naprawdę o tą pomoc prosić nie musiałam. Moje przyjaciółki utworzyły na komunikatorze internetowym grupę, w której wymieniały się informacjami na mój temat, reagowały na to, co trzeba, jaki pomysł. Spotykałyśmy się już później, jak wychodziłam ze szpitala. One się na początku nie znały. Rodziców też nie musiałam prosić o pomoc, po prostu no, są rodzicami, pomagali mi. Na Ujomie bardzo często o tym myślałam, że ja muszę do dzieci wrócić i to nie było tak, że ja się poddałam albo myślałam, o kurczę, ja umieram. A nawet tego nie czułam, że ja tak bardzo walczę o życie. To bardziej chyba lekarze walczyli niż ja. Natomiast wszystkie myśli były skierowane ku moim dzieciom i wiedziałam, że nie mogę ich zostawić samych. Ja muszę z tego wyjść. Załamanie moje przyszło, kiedy dostałam drugiego udaru. Ja myślałam po pierwszym udarze, że już walka jest zakończona, że już nic się nie może wydarzyć. Drugi udar, mały, ale jednak, uświadomił mi, że w każdej chwili to wszystko może wrócić. Ja w każdej chwili mogę umrzeć. To ryzyko jest coraz mniejsze, natomiast ono cały czas jest. W każdej chwili może mnie już nie być. I nie rozumiem do końca tego, co się ze mną stało, bo to nie jest tak, że ja w każdej ciężkiej sytuacji w życiu byłam optymistyczna i uśmiechnięta. Nie. Uruchomił się we mnie system samozachowawczy, który nie pozwolił mi się poddać i który nie pozwolił na to, żebym ja pikowała w dół. I zauważyłam w szpitalu, że jak miałam te gorsze momenty i zaczynałam płakać, ja nie miałam siły wtedy już na nic, ani ochoty na nic. A ponieważ zawsze byłam osobą bardzo aktywną fizycznie, to bardzo mi pomagało to, żebym wstała z łóżka szpitalnego, na korytarz dał rowerek rehabilitacyjny, wsiadałam na ten rowerek, pedałowałam. I biegacze mają coś takiego, że w pewnym momencie dobiegają do tak zwanej ściany, kiedy już wydaje się, że nie ma siły, żeby zrobić jeszcze jeden krok. I te momenty były taką moją ścianą. Miałam moment mojej psychicznej ściany i szłam dalej. I rehabilitowałam się. To były mozolne ćwiczenia, nudne, które trzeba było wykonywać codziennie po 10 setek powtórzeń. Ćwiczyłam mózg, rozwiązywałam różnego rodzaju łamigłówki, czytałam. Moim największym problemem i dysfunkcją poznawczą było pomijanie lewostronne, tak zwany neglect. Ja przez to byłam zmuszona do odstawienia samochodu, a wierzyłam, że ja wrócę, że ja będę jeździła, bo to mi odbierało moją wolność i to mi odbierało moją samodzielność. Więc ćwiczyłam ten mój neglect, znaczy rehabilitowałam go. Nosiłam okulary z połówkami szkieł zamalowanymi na czarno. Koleżanka udostępniła mi szereg materiałów pisanych. To polega na tym, że pierwsza litera, lewa strona jest mocniej zaznaczona, na przykład czerwoną czcionką. I to powoduje, że nasz mózg bardziej zwraca uwagę na tą lewą stronę. I ja ćwiczyłam, do bólu głowy, ale ćwiczyłam. I wyćwiczyłam to. Dzisiaj nie ma śladu po tym zaburzeniu. Na początku dzieci nie wiedziały o tym, jak bardzo jest źle. Natomiast to są już dosyć duże dzieci. One rozumieją więcej, niż mi się wydaje. One wiedzą, że ja prawie umarłam i przeżyły to oczywiście, natomiast później z nimi rozmawiałam, o tym tłumaczyłam, co to jest ta choroba. Doszłam do wniosku, że jednak muszę dzieciom powiedzieć, co się ze mną dzieje. Na tyle, na ile ja to rozumiem i na tyle, na ile one będą w stanie taką wiedzę przyjąć. One są ze mnie strasznie dumne. Mówią, że mama jest koks, mama jest prof. Są ze mnie bardzo dumne, że jestem dzielna, silna, że dałam radę. To mi też strasznie dużo siły daje. Mnóstwo siły. Ja bardzo smuciłam się na myśl, że ja już nigdy z nimi na rower nie wyjdę na lodowisko, że nie wyjadę z nimi na wycieczkę, bo ja jestem wszędzie z nimi. Na szczęście tego nie musieliśmy zmienić. Ja bardzo chciałam, żebym mogła dalej im towarzyszyć. I pierwszym moim towarzyszeniem był chyba koncert fortepianowy w Domu Kultury, do którego moja córka uczęszcza na lekcję pianina. I ona tam grała. Och, rany. Ja zawsze przeżywam wszystkie występy swoich dzieci, ale to patrzę na to dziecko i mówię, o matko, myślę, co by było, gdyby mnie tutaj nie było, dla kogo ona by grała? No wiem, że dla publiczności również, ale ona też grała dla mnie. No nie wyobrażam sobie, żeby nie było przy tych dzieciach. Nie wyobrażam sobie. Jestem dumna z siebie, bo ja zawsze po cichu marzyłam o napisaniu książki. Ja coś pisałam do szuflady. Natomiast tak naprawdę dopiero dzięki chorobie, jakkolwiek to zabrzmi, ale naprawdę dzięki chorobie zrealizowałam swoje marzenie. Na początku chciałam tą książkę napisać tylko dla siebie. To była też doskonała rehabilitacja i dla mojego mózgu, i dla mojej ręki. Bo pisanie na klawiaturze z niesprawną ręką to jest gehenna. Palce klikają nie to, co się chce. Nie ma się kontroli nad tym. To jest walka z sobą, to jest nauka cierpliwości, to jest jak złość na tą rękę, która się wkrada. Natomiast ja tą książkę napisałam, no, dla siebie to też taka moja autoterapia, dla najbliższych. Bardzo chciałam, żeby coś po mnie zostało, żeby też to było dla dzieci, taka opowieść, którą później moje dzieci przeczytają. One jeszcze nie czytały tej książki, ale każde z nich ma swój egzemplarz i trzyma w ważnym miejscu. To nie jest cegła. To jest skondensowana pozycja. To nie jest też żaden podręcznik, ani żadna naukowa pozycja. Takie zapiski wariata.
Pół mózgiem, pół serio.
Tak. Będąc w szpitalu, zaczęłam prowadzić taki, można powiedzieć, pamiętnik na Facebooku. Umieszczałam posty, dodawałam zdjęcia i pisałam to wszystko w takim lekkim, żartobliwym tonie. Nie chciałam się użalać, nie chciałam łez wylewać. I znajomi, którzy to czytali, zaczęli tak mówić, napisz książkę, zrób z tego książkę. No i tak to się potoczyło. Natomiast moja psycholog mówiła do mnie, że być może ja tą książkę pomogę nie tylko sobie, ale również innym, może inni chorzy będą chcieli to przeczytać i jeżeli to jest w optymistyczny sposób opisany temat ciężki, to może jakieś takie siły im doda. To jest w zapisie chronologicznym to, co się działo ze mną od momentu dostania udaru do momentu stanięcia na nogi. Cały czas trwa ciąg dalszy oczywiście. To nie jest tak, że ja już jestem zdrowa, mogę zapomnieć. Nie, no bo to jest na przykład wyjście z psem na spacer, zapominając wziąć ze sobą psa. Takie rzeczy mi się zdarzają. I po tego psa muszę wrócić. Brak kontroli czasu, brak poczucia czasu. To są wiecznie spalone garnki i patelnie. Potem już tak się bałam spalić cokolwiek, że nasze jedzenie zaczęło być niedogotowane, niedopieczone, niedosmażone, więc przeszliśmy na sushi tak naprawdę. Ja się uczę z tym żyć. Moje dzieci też już się przyzwyczaiły. Uczę się żyć również z tym, że jestem cały czas zmęczona. Ogromna szkoła życia, to spowolnienie, to rezygnowanie z różnych rzeczy. Już się teraz nie umiem uśmiechać pełną buzią, z uśmiechem pokazującym zęby. Kiedyś mi to przychodziło łatwiej, w tej chwili boję się, że ten uśmiech wychodzi krzywo, jakoś dziwnie wyglądam. Jest taka blokada w głowie, więc uśmiecham się tak, raczej z zamkniętymi ustami, bardziej oczami staram się uśmiechać. Ale uśmiecham się, nadal się uśmiecham. I z tego też jestem dumna, że nie spadłam w dół, że trzymam się dzielnie na powierzchni. I sięgam dalej i wyżej.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk Udarowane życie. Opowiadała Zuzanna Butkiewicz.